W zeszłym tygodniu zatrzymaliśmy się na takim fragmencie z Pisma Świętego, z Listu do Rzymian, w którym jest taka zachęta, żebyśmy się przemieniali duchem w naszym myśleniu, żebyśmy nie brali wzoru z tego świata, żebyśmy nie zatrzymywali się tylko na tym, co widać, co można rozpoznać zmysłami. Staraliśmy się przyjrzeć rzeczywistości duchowej, o której nie wyczytamy raczej w gazetach i nie zobaczymy jej w telewizji, a jeśli nawet, to w jakiś zniekształcony sposób. Staraliśmy się jednym słowem szukać prawdy o rzeczywistości, w której jesteśmy zanurzeni. I przez ostatni tydzień mieliśmy takie zadanie i wierzę, że Duch Święty mocno przychodził do nas, kiedy prosiliśmy Go o światło, żeby pokazał nam, w jaki sposób, gdzie, kiedy w naszym życiu pojawiło się Królestwo Ciemności. W jaki sposób pozwoliliśmy szatanowi dobrać się do naszych serc i do naszych umysłów. I w jaki sposób sami go zaprosiliśmy. Tak, żebyśmy mogli stanąć w prawdzie i pójść dalej. Mówiliśmy o tym, że szatan ma plan dla naszego życia. I że my czasami ten plan realizujemy. Bo szatan nie jest w stanie go zrealizować bez naszej pomocy. I kiedy nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wokół nas toczy się zażarta bitwa o nasze serca i o nasze umysły, której stawką jest nasze życie, tutaj, teraz, ale przede wszystkim to w wieczności. Dopóki sobie tego nie uświadomimy, to tak jakbyśmy stali na polu bitwy i nie wiedzieli, że grozi nam śmierć i nie potrafili się w ogóle bronić. Chodzi więc o to, żebyśmy dzisiaj, wiedząc już o tym, że rzeczywistość jest wielowymiarowa i nie tylko jest to, co widać na pierwszy rzut oka, żebyśmy zobaczyli, co dalej, co z tym wszystkim zrobić, co zrobić z tą świadomością. Bo sama świadomość tego, że tak jest, jeszcze nie wystarczy. Prawda jest taka, że nie musimy żyć zgodnie z planem szatana. Możemy wybrać Boga, bo to przede wszystkim On ma plan dla naszego życia. Bo to On jest naszym Ojcem. Bóg mówi tak: ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla Ciebie łaskawość. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona, nawet gdyby ona zapomniała? Ja nie zapomnę o Tobie. Bo góry mogą przeminąć i pagórki się zachwiać, ale moja miłość nie odstąpi od Ciebie. I nie zachwieje się moje przymierze pokoju. Bóg ma plan dla naszego życia i to jest plan, który Ojciec opracował dla swojego ukochanego dziecka. To jest plan pełen pokoju, miłości, radości, piękna, prostoty. To jest plan, w którym wiesz, kim jesteś, wiesz, dokąd zmierzasz, wiesz, o co chodzi. W którym jesteś, masz świadomość tego, że jesteś ukochanym dzieckiem Ojca. W którym znasz swoją wartość. W którym żyjesz jak dziecko światłości, bo jest w Tobie odblask potęgi i chwały Wszechmocnego. To jest plan dla dzieci, które są wolne i piękne i czyste i przeznaczone do świętości. To jest plan, w którym mamy tak zażyłą i bliską relację z naszym Ojcem, że możemy zadawać Mu pytania i słyszeć odpowiedź. Że możemy się z Nim przechadzać jak w porze wieczornego powiewu, jak Adam i Ewa w ogrodzie. To jest plan Boga. Abyśmy znali i byli poznani. Żebyśmy kochali i byli kochani. I my się sami odzieramy z tej wielkości i z chwały i z tego dziedzictwa, które jest nam przeznaczone. Sami własnymi rękami. I o tym właśnie mówiliśmy w zeszłym tygodniu. W jaki sposób to się dzieje realnie i faktycznie. Kiedy myśmy przeszli na stronę szatana, w jaki sposób go zaprosiliśmy. Wierzę, że Duch Święty będzie nam cały czas to pokazywał. Nieustannie Go o to prosimy teraz, kiedy wzywamy Jego obecności. On jest Duchem Prawdy i pozwoli nam stanąć w prawdzie. Poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Bóg nie przestaje walczyć o nas i o nasze serca. Słuchajcie, daje nam mnóstwo znaków swojej obecności. Tylko wystarczy otworzyć oczy. My czasami przechodzimy obojętnie i nie widzimy, że słuchaj, wschód słońca jest tak piękny po to, żebyś ty się nim zachwycił. Zobaczcie, że w świecie jest jakiś nadmiar piękna. Ono nie jest potrzebne samo w sobie, ono jest dla ciebie. To twój Ojciec zaplanował tak, żeby zachwycić twoje oczy. I On nam daje mnóstwo takich gestów i znaków. Zależy mi na tobie, jesteś dla mnie ważny. Pamiętam o tobie, myślę, czekam na ciebie. I Bóg często jest jak ojciec syna marnotrawnego, miłosierny ojciec, który wychodzi gdzieś na rozstaje dróg i wygląda i czeka, aż my wrócimy i nie przestaje tracić nadziei, że wreszcie dostrzeżemy te znaki, że wreszcie usłyszymy Jego głos, że odwrócimy się od ciemności, że wrócimy do domu. Pamiętacie jeszcze, jak to się robi, jak się wraca do domu? Spróbujmy sobie o tym dzisiaj przypomnieć, jak to się robi właśnie. Powiemy sobie dzisiaj o takich 5 krokach powrotnych do domu. My je w Domu Miłosierdzia, gdzie prowadzimy posługę modlitwy według 5 kluczy, nazywamy 5 kluczami do wolności. To są takie rzeczywiście klucze. Ale nie jest to nic nowego. Nie jest to nic, czego by dotąd nie było w praktyce i historii Kościoła, tylko my z tego w ogóle nie korzystamy. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Przechodzimy obok po prostu. A moc jest nam dana tak potężna. Na imię Jezusa zegnie się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I to imię zostało wypowiedziane nad nami. Więc nie powinno być w naszym życiu żadnej ciemności. A jednak jest. Więc zróbmy wszystko, żeby tak już dłużej nie było. Wróćmy do domu. Słuchajcie, te 5 kroków, czy 5 kluczy, to po kolei powiem Wam, co nas dzisiaj czeka, o czym będziemy mówić. Po pierwsze, to jest oddanie życia Jezusowi. To jest zasadniczo fundament. Drugi krok, czy klucz, to jest przebaczenie. Sprawa dość oczywista, a jednak nie zawsze i nie do końca. Trzeci krok, to jest wyrzeczenie się złych duchów w naszym życiu. Czwarty krok, stanięcie w autorytecie Jezusa Chrystusa, żeby rozkazać tym złym duchom odejść, by odeszły z naszego życia. I piąty klucz. Piąty klucz, do którego wszystko to, co się wcześniej dzieje, zmierza i właściwie jest przygotowaniem. Piąty klucz to jest przyjęcie błogosławieństwa Ojca. To jest po prostu wejście już w progi domu, tak żeby dać się przytulić i usłyszeć, co Ojciec mówi do nas. Więc ten pierwszy klucz, będę nazywać go kluczami, tak jak my to robimy podczas naszej posługi. W zasadzie oddanie życia Jezusowi to już jest wygrana bitwa. Tyle tylko, że my musimy jeszcze wyegzekwować to, co się dzieje w momencie oddania życia Jezusowi. Musimy to przełożyć na rzeczywistość naszego życia, na naszą codzienność. I będziemy mówić o tym, jak to się robi. Oddanie życia Jezusowi. Myśmy te słowa słyszeli już wielokrotnie i czasami trochę nam się one zdewaluowały i nie bardzo już wiemy, co one znaczą. Albo może być też tak, że nam się kojarzą z takim czymś, że oddanie życie Jezusowi, więc właściwie czasami towarzyszy nam taka obawa, no to On nam wszystko On mi wszystko zabierze. To jest to kłamstwo, o którym mówiliśmy, podstawowe kłamstwo, które szatan nam wpaja i w które my wierzymy mniej lub bardziej ciągle na różnych etapach naszego życia, że Bóg nie jest po naszej stronie, że jest przeciwko nami, że coś nam chce zabrać, że nas w ogóle chce skrzywdzić, że że Jego wola jest dla nas ciężarem i udręką. To wszystko jest kłamstwo. My jesteśmy dziećmi Ojca, Ojca, który nas kocha. I daliśmy sobie skraść tę świadomość. Pozwoliliśmy szatanowi sobie to wmówić i teraz ponosimy tego konsekwencje. Więc ten pierwszy klucz to jest właśnie to. To jest powiedzenie tak. Zostawiam swoje patrzenie i swoje rozumienie. Wiem, że wszystkiego nie pojmę i nie zrozumiem. Mam pytania, na które nie znam odpowiedzi, ale ufam, że Ty, Ojcze, wiesz lepiej i że mnie kochasz. To oddanie życia Jezusowi to jest po prostu, słuchajcie, Jezu, ufam Tobie. To jest właśnie to. Ale jest jeszcze jeden wymiar tego wszystkiego. W rzeczywistości duchowej, kiedy mówimy o walce, to naprawdę jest walka. To jest walka na śmierć i życie i wystarczy spojrzeć na krzyż, że to nie jest zabawa, że nasza wolność tyle kosztowała. Za wielką cenę zostaliśmy nabyci. I to jest walka z wrogiem, który naprawdę jak lew ryczący krąży, szukając kogo by pożreć. Tak mówi o nim Pismo Święte. Jest kłamcą i zabójcą. Takim był od początku. Jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Szatan jest naszym wrogiem i nie możemy pozwolić mu działać. Musimy po prostu ruszyć do boju i stanąć do walki. Także oddanie życia Jezusowi jest także opowiedzeniem się za konkretnym królestwem. Po której stronie stoisz? Czy jesteś po stronie Królestwa Światłości? Czy jednak w jakiś sposób pozwalasz, aby panowało w Tobie Królestwo Ciemności w takim czy innym stopniu? To jest moment prawdy, słuchajcie. To trzeba naprawdę radykalnie zdecydować się. To jest tak, jak rycerz składa przysięgę na wierność swojemu królowi. Tobie będę służył. To jest dokładnie przeciwieństwo tego, co zrobił Lucyfer. Szatan powiedział non serviam. Nie będę służył. I my tutaj, w tym momencie podejmujemy najbardziej fundamentalną i radykalną decyzję, jaką człowiek może podjąć. To znaczy, wybieram Boga. I odrzucam wszystko to, co rozpoznaję w swoim życiu jako działanie szatana i wejście Królestwa Ciemności. I wiecie, jest tak, że my musimy naprawdę być zdecydowani, co wybieramy, bo to nie jest tak, że tutaj można się bawić w tę grę Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, dlatego że każdy obszar, którego Bogu nie oddamy, jest polem do popisu dla szatana. Mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu. To jest bardzo niebezpieczne, bo pomału, przez małe rzeczy, drobne, czasami niepozorne, pozwalamy się po prostu przekierować na zupełnie inne tory i potem jedziemy. I nawet nie potrafimy już wysiąść z tego pociągu, nie mówiąc o tym, że czasem nawet nie wiemy, że nim jedziemy i jak daleko już odjechaliśmy. I czasem nie wiemy, jak wrócić. Łatwo jest wejść. Ale bez Jezusa sobie nie poradzimy, jeśli chodzi o powrót. I jeszcze jedno, chcę Wam przeczytać teraz taki fragment z Dziejów Apostolskich, który opowiada o tym, co to znaczy być Jezusa, należeć do Jezusa. To jest w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich. Niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad opętanymi przez złego ducha. Zaklinam was przez Pana Jezusa, którego głosi Paweł, mówili. Czyniło to 7 synów niejakiego Skefasa, arcykapłana żydowskiego. Zły duch odpowiedział im: znam Jezusa i wiem o Pawle. A wy coście za jedni? I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch, powalił wszystkich i pobił także nadzy i poranieni uciekli z owego domu. Tutaj widzicie, jaka jest różnica pomiędzy człowiekiem, który oddał swoje życie Jezusowi, który należy do Jezusa, który został ochrzczony w imię Jezusa, nad którym zostało wypowiedziane Jego imię. Ci wędrowni egzorcyści żydowscy nie przyjęli chrztu w imię Jezusa Chrystusa, w związku z czym szatan nie rozpoznawał ich jako przynależących do Niego i nie bał się ich. Oni nie mieli prawa posługiwać się imieniem Jezusa Chrystusa. A zobaczcie, że nad nami zostało wypowiedziane Jego imię. My zostaliśmy ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I dlaczego jest tak, że mając przystęp do tak potężnej władzy, do takiej mocy, my nadal żyjemy tak, jakby nic się nie zmieniło? Musimy sobie to dziś uświadomić, że w rzeczywistości duchowej to jest ogromna różnica, do kogo należysz, komu oddałeś swoje życie, kogo wybrałeś za swojego Pana, komu złożyłeś przysięgę na wierność. Jest też i tak, że nasze życie musi być dla szatana jasnym przekazem, że my naprawdę przynależymy, że to znamie przynależności jest odzwierciedlone w całości naszego życia. Tak jak mówi Jezus, wasza mowa niech będzie tak, tak, nie, nie. Nasze serce nie może być podzielone, bo wtedy wysyłamy szatanowi taki mieszany przekaz i on po prostu, no z jednej strony, no jesteśmy chrześcijanami, ale z drugiej strony on widzi w nas przyzwolenie na działanie. No i rości sobie prawo do tego, żeby w takim razie działać. No skoro czuję się zaproszony, skoro my działamy, funkcjonujemy tak, jakbyśmy należeli do Niego, tak jakbyśmy chcieli Jemu służyć, no to On to skwapliwie wykorzystuje. Dlatego każdy obszar, który jest nieoddany Bogu, to jest dla nas zagrożenie, realne zagrożenie. Zagrożenie, które ostatecznie może nas nawet doprowadzić do fizycznej śmierci, do samobójstwa, do ciężkiej depresji albo do potężnego grzechu, z którego trudno się nam będzie potem wydostać. Prawda jest tak, że to, co skrywamy w głębi naszego serca, często trzyma nas najmocniej na uwięzi. To, co nie zostało wystawione na światło, grzech, którego nie wyznaliśmy, albo zranienie, do którego się przywiązaliśmy gdzieś w środku i z którego w jakiś sposób czerpiemy sposób naszego funkcjonowania, na którym opieramy ten sposób funkcjonowania. To jest właśnie to więzienie, ciemność, w której sami tkwimy. Trzeba to wydobyć na światło po to, żeby zrobić z tym porządek, żebyśmy nie byli niewolnikami. Jesteśmy królewskimi dziećmi, dziedzicami królestwa. Dlatego ten pierwszy klucz to jest także moment skruchy, żalu za grzechy, po prostu wyznania Bogu, powiedzenia Mu przepraszam, że zamknąłem się na Ciebie, że szukałem życia gdzie indziej, szukałem prawdy gdzie indziej, że Ci nie wierzyłem, że Cię oskarżałem, że Ci nie ufałem, że zamknąłem się na Ciebie, odwróciłem się od Ciebie. I wiecie, że z naszego doświadczenia, niedawno miałam taką modlitwę w zeszłym tygodniu, wynika, że czasem to odwrócenie się od ciemności wcale nie jest takie oczywiste i ta decyzja, komu chcesz służyć, wcale nie jest taka oczywista, bo myśmy się przyzwyczaili do funkcjonowania w pewien sposób i czujemy się w tym bezpiecznie. Dobrze, jest nam z tym może właśnie z jednej strony źle, bo niewygodnie nam, bo nie chcielibyśmy tak funkcjonować, czujemy, że nie jesteśmy wolni, ale z drugiej strony, jeżeli to zostawimy, to właściwie nie wiadomo, jak funkcjonować, nie wiadomo, jak żyć. Od czego w ogóle zacząć? Gdzie zacząć budować swoją tożsamość? Jeżeli na przykład ktoś całą swoją tożsamość, całe swoje myślenie o sobie i funkcjonowanie na co dzień zbudował na jakimś zranieniu z przeszłości, które tak mocno się w nim wyryło, że on nie potrafi przebaczyć, nie potrafi zostawić tego, zapomnieć, cały czas tkwi w goryczy, w jakimś użalaniu się nad sobą, oskarżaniu i tak dalej, jak mu się to zabierze, to on właściwie nie bardzo wie, co dalej. Gdzie szukać na przykład swojej tożsamości? Jeśli całe życie budowaliśmy poczucie naszej wartości na takim przekonaniu, że na miłość trzeba zasłużyć, że nasza wartość jest uzależniona od tego, ile mamy, co potrafimy, ile znaczymy w tym świecie, kto nas lubi i tak dalej, do kogo jesteśmy jakoś przyporządkowani w tej hierarchii naszej ludzkiej, no to jeżeli nagle nam się to zabierze, to my nie mamy fundamentów, bo my już nie wiemy, kim jesteśmy. I ludzie się tego boją. My się tego boimy, po prostu nie wiemy, co robić dalej. I dlatego czasami jest nas takie wahanie, zostawić, nie zostawić. Wiecie, bo to jest trochę też tak, że jeżeli ktoś mnie zranił, no to ja zostałam zraniony, czyli to jakby nie jest moja wina, co się dzieje w moim życiu i wiele rzeczy można zrzucić na to, że ktoś mnie kiedyś zranił. I być taką ofiarą i oczekiwać, że wszyscy inni będą traktować nas ze specjalnymi względami, no bo przecież myśmy zostali tak bardzo zranieni. Trzeba zostawić to i nie pozwolić temu determinować naszego życia, bo to jest właśnie plan szatana. Bo nieważne jest tak naprawdę to, co nam zrobiono, tylko co my z tym zrobimy. Nasza reakcja się liczy i w tej modlitwie pięciu kluczy właśnie o to chodzi. Bierzesz odpowiedzialność nie za to, co tobie zrobiono, tylko co ty z tym zrobiłeś. A jesteśmy wezwani, słuchajcie, do wielkich rzeczy, bo człowiek jest jedyną istotą we wszechświecie, która jest zdolna do wielkoduszności, do pójścia, do oddania życia za drugiego człowieka, do hojności, która po prostu ogarnia nas całych. Rozumiecie, potrafimy naprawdę zrobić coś, czego żadne inne stworzenie nie potrafi. I Bóg o tym wie, nasz Ojciec o tym wie i pokłada w nas wielkie nadzieje. Wyposażył w nas we wszystko, co jest nam potrzebne. I pokłada w nas wielką nadzieję. No właśnie, więc jeżeli jest tak, że uświadamiamy sobie pewien obszar zniewolenia, jakąś rzecz, która trzyma nas w ciemności, która sprawia, że szatan dostrzega w nas jakieś przyzwolenie na działanie, no to pierwszą automatyczną rzeczą, którą należałoby zrobić, to po prostu pójść do spowiedzi. I właściwie dlaczego jest tak, że my ciągle wracamy do spowiedzi z tymi samymi grzechami? Czy to jest tak, że moc sakramentu jest zbyt mała, że to trzeba jakichś większych zabiegów, żeby nas uwolnić od tego grzechu, od mocy szatana, która się za nim ukrywa? Nie. To nie na tym polega. Jak sobie poczytacie katechizm Kościoła katolickiego, to tam są takie słowa. Sakramenty działają ex opere operato, czyli mocą zbawczego dzieła Chrystusa, dokonanego raz na zawsze. Skutki sakramentów zależą jednak także od dyspozycji tego, kto je przyjmuje. I tu się rozbija wszystko. Właśnie o to chodzi. O to, jaka jest nasza dyspozycja. To znaczy, w co my chcemy wierzyć i za kim chcemy pójść. I jak bardzo radykalnie jesteśmy gotowi być uczniami Jezusa. Bo jeżeli jest tak, że my jednymi jakby słowami mówimy szatanowi odejdź, ale zapraszamy go naszym sercem i naszymi czynami, to to jest tak, jakbyśmy wyrzucali szatana przez obrotowe drzwi. One zaraz wrócą, te wszystkie złe duchy, bo będą ciągle widziały w nas to przyzwolenie. O tę dyspozycję właśnie chodzi. To jest ta zasadnicza decyzja. Komu służysz? I to, że nie wiemy jeszcze jak żyć, to słuchajcie, poradzimy sobie z tym. Będziemy o tym dalej mówić, jak chodzić po wodzie. I skąd czerpać tożsamość i na czym budować w ogóle życie i nowy sposób funkcjonowania i myślenia. Jak to zrobić? Będzie się działo. Ale kolejny klucz to jest przebaczenie. Przebaczenie wydaje nam się rzeczą dosyć oczywistą, no bo codziennie się modlimy i przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Jezus też mówił, jak nie przebaczycie, to i Ojciec wam nie przebaczy. Pamiętacie na pewno, jak Piotr kiedyś zapytał, no Panie Jezu, no ile razy mam mu przebaczać, no ile można? A Pan Jezus mówi, no 77 razy, a w niektórych tłumaczeniach 70 razy 7 razy, więc sporo. I mówi mu taką przypowieść, nie pamiętacie o tym nielitościwym dłużniku, co to był winien 100 tysięcy denarów, Pan mu darował, a on potem dusi tego swojego współsługę o 100 denarów. Więc wydaje się, że to wszystko jakby powinno być w nas oczywiste. No po prostu nie ma wolności bez przebaczenia. Jeżeli nie przebaczysz, to i tobie nie zostanie przebaczone. Ale warto sobie jeszcze popatrzeć, że jakby patrząc od strony duchowej, to ma jeszcze jeden wymiar może, nie wiem, który nie zawsze dostrzegamy. Prawda jest taka, że kiedy my nie przebaczamy, to my jesteśmy niewolnikami tego nieprzebaczenia. To jest tak, jakbyśmy my sami pili truciznę, którą tak chcielibyśmy podać temu człowiekowi. Ale to my ją wypijamy, bo to my jesteśmy pełni gniewu, goryczy, czasami nienawiści, żalu, urazy. Wracają te obrazy jakiegoś zranienia czy czegoś, co nam się wydarzyło, co nam ktoś zrobił. Wracają jak natrętne myśli, nie potrafimy się od tego uwolnić. Czasami odgrywamy sobie scenariusze różne w głowach, co bym mu powiedział, jakbym go spotkał. Albo myślimy sobie, no przebaczę, jak mnie przeprosi, bo on nawet nie wie, że mi coś zrobił. A to nie na tym polega. Jezus się modlił, przebacz im Ojcze, bo oni nie wiedzą, co czynią. I tutaj chodzi o to, że drogą do wolności, jeśli chodzi o przebaczenie, jest miłosierdzie. To jest po prostu rzeczywistość, której szatan kompletnie nie ogarnia, nie rozumie. To jest coś, co jest poza nim. My się mu wymykamy. Wymykamy się z sideł szatana przez miłosierdzie. I co więcej, kiedy my okazujemy miłosierdzie drugiemu człowiekowi, chociaż na to nie zasłużyła, co myśmy zasłużyli, ale rozumiecie, my wtedy jesteśmy najbardziej podobni do naszego Ojca. Bo On jest miłosierny. Wtedy najbardziej nosimy w sobie Jego obraz. Jesteśmy jak On, jak Tata. No i o to chodzi, żeby dzieci były podobne do swojego Ojca. Żebyśmy nosili w sobie Jego obraz, naprawdę. No i jeszcze jedna rzecz jest taka, że szatan jest oskarżycielem i on stoi przed Bogiem i nieustannie oskarża nas i wszystkich innych. I kiedy my oskarżamy innych ludzi, no to robimy to samo co szatan, więc warto sobie to uświadomić. Bóg nas nie oskarża. Jezus nas nie oskarża. On przyszedł, żeby nas usprawiedliwić, chociażśmy kompletnie na to nie zasłużyli. Chociaż doskonale wiedział, że go będziemy odrzucać, opluwać, będziemy nim gardzić i oskarżać go o to, że jest niesprawiedliwy, jest sprawcą cierpienia w naszym życiu i tak dalej, ale on wiedział, że my nie będziemy tego rozumieć, co dla nas robił. Ale i tak poszedł na krzyż i powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I my mamy tak samo robić. Tak nas nauczył nasz mistrz i po prostu jak go wybraliśmy za mistrza, no to trzeba go naśladować. Jeśli chodzi o przebaczenie, to jeszcze powiem o jednej rzeczy, która też nam się na modlitwach niestety przejawia. Otóż pojawił się jakiś taki pomysł jakiś czas temu i czasami nawet można poczytać sobie, przeczytać w książce coś takiego. Taki pomysł, żeby przebaczać Bogu. Że to jakoby miałaby być droga do naszego uwolnienia. Otóż niestety nie jest to droga do uwolnienia, chociaż może na poziomie emocjonalnym poczulibyśmy jakąś ulgę, jakąś taką może satysfakcję. Niestety to nie jest droga do wolności, ponieważ to jest oparte na kłamstwie, że to Bóg zawinił wobec nas i my mamy mu coś do przebaczenia. Chociaż tę jakąś ulgę emocjonalną może nam i przyniesie, to nadal to nie będzie uzdrowienie, to będzie jątrząca się dalej rana, bo ona jest zatruta, jak zatruta strzała. Nie chodzi o to, żeby przebaczać Bogu, tylko żeby stanąć w prawdzie przed Nim i powiedzieć: Panie, przepraszam, że Cię oskarżałem o zło, że Ci nie ufałem. I to jest droga do wolności. Jeśli widzisz, że w Twoim sercu jest jakiś żal do Boga, że coś się nie ułożyło po Twojej myśli, że wydaje Ci się, że Ty byś wiedział lepiej, jak ten świat urządzić. My tak sobie myślimy, nie? Gdybym to ja był Bogiem, to ja bym to lepiej jednak. Nie, no bo tyle rzeczy, nie? Tutaj do poprawki, do korekty. No i nie widzimy, że tak naprawdę wszystko to, co jest do korekty, to jest skutkiem grzechu. I to na tym polega, żebyśmy my po prostu ten grzech odrzucili. I żebyśmy weszli do Królestwa Światłości i żyli jak dzieci światłości. Więc to jest kwestia przebaczenia. To był drugi klucz. Teraz przejdziemy do trzeciego klucza. To jest wyrzeczenie się złych duchów. To jest, słuchajcie, praktyka, która w Kościele jest od samego początku. 2000 lat. I dlaczego my się tym nie posługujemy na co dzień? Do końca trudno powiedzieć, są pewne powody. Gdzieś tam nam się ta praktyka zatraciła, aczkolwiek nie do końca, bo zauważcie, że za każdym razem, kiedy jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, to jest to pytanie, kapłan pyta, czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu. I my mówimy, wyrzekamy się. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekamy się. Więc wyrzekamy się szatana. Ale to może być praktyką naszą, po prostu naszego codziennego życia. Bo co to znaczy wyrzec się szatana? W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, na samym początku, kiedy katechumenów przygotowywano do chrztu, to oni przez 3 lata się przygotowywali, bo najczęściej to byli dorośli ludzie. Jak wiecie, to wyglądało inaczej niż teraz. I na końcu tego okresu przygotowania ten kandydat do chrztu stawał twarzą na zachód, bo to było taki symbol królestwa ciemności, ponieważ tam zachodziło słońce i sprowadzało ciemność na ziemię. Przychodziła ciemność na ziemię. I on stawał i mówił, wyrzekam się szatana i wszystkich jego dzieł i pustych obietnic. I wszyscy zgromadzeni, wspólnota Kościoła była tego świadkiem, że oto ten człowiek wybiera, wyrzeka się szatana i wybiera Jezusa i przyjmuje chrzest w jego imię. I od teraz wiadomo, do kogo ten człowiek należy i w czyje imię będzie szedł. I teraz, kiedy my wypowiadamy te słowa, wyrzekam się szatana, zawsze wypowiadamy je w imię Jezusa Chrystusa. Podczas modlitwy, takiej modlitwy 5 kluczy, którą my posługujemy, to wygląda jak litania. I to imię Jezusa jest nieustannie przywoływane, za każdym razem, także 10 razy czasami. W imię Jezusa wyrzekam się, w imię Jezusa przebaczam i tak dalej. To, co się dzieje podczas tego wyrzeczenia się, to kilka rzeczy. Po pierwsze, my sobie w ogóle uświadamiamy, że jest czego się wyrzec. Nazywamy, identyfikujemy wroga i staramy się zrobić to na tyle konkretnie, żebyśmy sami potem wiedzieli, z kim my walczymy, z kim my mamy do czynienia. To nie chodzi o to, żeby się tak ogólnie wyrzec szatana, ale chodzi o to, żebyśmy my zobaczyli, w jaki sposób, właśnie dlatego prosiłam Was w zeszłym tygodniu, jako przygotowanie do tego, co będzie się działo w przyszłym tygodniu, jeszcze za tydzień od dzisiaj, żebyście popatrzyli na swoje życie, gdzie szatan wszedł, które myśli nie pochodzą z Królestwa Światłości, na czym budujemy nasze myślenie, jak funkcjonujemy. Chodzi o to, żebyśmy tak potrafili nazwać, na przykład w imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się ducha nieprzebaczenia, w imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się ducha użalania się nad sobą, w imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się wszelkich uzależnień od internetu, od pornografii i tak dalej, nie? To musi być konkretne, to z czym ty się borykasz, dlatego że to jest plan szatana dla twojego życia, który ty realizujesz. I w momencie wyrzeczenia się my bierzemy odpowiedzialność za to, cośmy sami zrobili. W momencie przebaczenia przebaczamy tym, którzy zawinili wobec nas. Uwalniamy ich i uwalniamy siebie, jakby zrywamy te więzy, które nas łączyły. Więzy goryczy, nienawiści, pragnienia odwetu i zemsty. Pomiędzy tym człowiekiem a mną jest imię Jezusa Chrystusa, bo w imię Jezusa Chrystusa mu przebaczyłem. W tym drugim kluczu w imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się szatana. I pomiędzy tym duchem a mną jest imię Jezusa Chrystusa. I szatan musi odejść, bo na imię Jezusa zegnie się każde kolano istot niebieskich i ziemskich. Ale my przyjmujemy osobistą odpowiedzialność za to, że tam myśmy go zaprosili. Mniej lub bardziej świadomie. Zaprosili albo przyzwolili na jego działanie, uwierzyli w jego kłamstwa. Czasem wyrzekamy się właśnie kłamstwa, które, za którym się ukrywa jakiś duch. Niskiego poczucia wartości, tego, że jestem nic nie wart, że nigdy mi się nic nie uda. Wyrzekamy się lęku, lęku przed samotnością, lęku, który nas paraliżuje. Wyrzekamy się depresji, smutku, myśli samobójczych. To jest bardzo uzależnione, to jest bardzo indywidualne. To nigdy nie jest tak, że to jest taka sama lista. Nie ma takich dwóch osób, które miały identyczny zestaw. Za każdym razem szatan znajdował różne momenty w naszym życiu, żeby wzmocnić ten przekaz, sygnał, którym nas atakuje. Żebyśmy naprawdę wierzyli w jakieś tam kłamstwo, według niego postępowali. Przede wszystkim, żebyśmy nie ufali Bogu. To jako podstawa. I wszystko, co jest tego konsekwencją. Więc to jest tak, że myśmy zaprosili szatana, no i teraz trzeba po prostu go wyprosić, powiedzieć mu jasno i otwarcie, że wypowiadamy mu umowę najmu, eksmisja w imię Jezusa Chrystusa. I to jest właśnie to, o czym mówiłam, to jest przełożenie tego momentu oddania życia Jezusowi, temu, który zwyciężył, który jest królem, który w tej bitwie zwyciężył, to się już dokonało. I my teraz w naszym życiu sięgamy po tę moc, to znaczy my egzekwujemy prawa zwycięzcy, bo my jesteśmy dziedzicami królestwa. No i jak już się wyrzekniemy wszystkiego, to należy przejść do następnego klucza, stanąć w autorytecie Jezusa Chrystusa. Co to w ogóle znaczy? To znaczy, że kiedy my się wyrzekamy szatana, kiedy w ogóle walczymy z szatanem, nie robimy tego we własnym imieniu, bo ustalmy, że szatan jest inteligentny. Zawsze gra poniżej pasa, to nigdy nie jest fair. I my byśmy się w tym kompletnie pogubili, bo zobaczcie, że bardzo łatwo jest wejść na terytorium szatana. Dużo trudniej stamtąd wyjść, w ogóle zobaczyć, że tam jesteśmy, że już tam jesteśmy. I zobaczyć, którędy tam się dostaliśmy po to, żeby znaleźć drogę z powrotem. To jest bardzo trudne. Bez Jezusa i Ducha Świętego to jest w ogóle niemożliwe. Poza tym to nie na nasze imię zegnie się każde kolano. My tak naprawdę jesteśmy w tej całej rozgrywce nikim. To Jezus jest tym, który wyprowadza nas na wolność. I to Jego imię sprawia, że szatan rzeczywiście odchodzi. To jest tak, że my działamy na mocy upoważnienia. Właśnie ze względu na chrzest, na to, że zostało nad nami wypowiedziane imię Jezusa Chrystusa i ze względu na to, że my wybraliśmy Go sobie na Pana i Zbawiciela. Że do Niego należymy. I to jasno zadeklarowaliśmy w pierwszym kluczu. Do kogo należysz i komu służysz. I to stanięcie w autorytecie Jezusa jest wypełnieniem ostatniego nakazu Jezusa, bo pamiętacie na pewno, to jest na końcu Ewangelii i świętego Marka, i Mateusza, są te słowa: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. I potem jest obietnica. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. I pierwszym z tych znaków, które Jezus wymienia, jest ten właśnie. W moje imię złe duchy będą wyrzucać. No bo Jezus właśnie po to przyszedł, żeby nas wyprowadzić na wolność, żeby zniszczyć dzieła szatana, żeby przywrócić tę relację, która została zniszczona przez nasz grzech. I to jest ta obietnica dla nas. I my stajemy teraz na mocy tej obietnicy i mówimy w imię Jezusa Chrystusa. Rozkazuję wszystkim tym duchom, którym się wyrzekłem, żeby natychmiast odeszły. I słuchajcie, one odchodzą. Szatan jakby nie ma w tym momencie wyjścia żadnego. Słysząc nakaz wydany w imię Jezusa Chrystusa, musi odejść. I to się dzieje realnie. I myśmy to widzieli, jesteśmy tego świadkami. Jezus miał pełnię władzy. Miał taki autorytet, że to ludzi zadziwiało. Oni po prostu stawali, patrzyli, co się dzieje i mówili: cóż to za słowa? Co to się dzieje? Z mocą i władzą rozkazuje duchom nieczystym i wychodzą. I to jest właśnie ta władza, którą Jezus dał swoim uczniom. Dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie. I ciągle trzeba pamiętać o tym, jeszcze raz to podkreślę, że to nie jest nasza władza. Jest nam powierzona, ona nie należy do nas. Tak samo pamiętacie, jak wróciło 72 i też mówili: Panie, w Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. W Twoje imię. No właśnie, i tutaj jeszcze raz wrócę też do tego momentu, że jeżeli my w swoim sercu nie dokonaliśmy tego ostatecznego wyboru, jeżeli my tak naprawdę jesteśmy przywiązani do tego, co jest naszym zniewoleniem, jeżeli się bezpieczniej czujemy w tym świecie, który już znamy, chociaż jesteśmy w nim niewolnikami, jeżeli wolimy nadal odgrywać rolę ofiary, biednej osoby skrzywdzonej, chorej, której należą się specjalne względy, która może zrzucić odpowiedzialność za swoją niedbałość, za lenistwo i tak dalej, na innych, bo to oni mnie skrzywdzili, no to w tym momencie rzeczywiście nie wyjdziemy na wolność, bo w naszym sercu pozostanie to przywiązanie, to jest to nastawienie, o którym mówiłam. Tu trzeba podjąć decyzję radykalnie i nie bawić się w te obrotowe drzwi. No posłuchajcie, jaki jest sens na przykład wyrzec się ducha pornografii, rozkazać mu odejść w imię Jezusa Chrystusa, kiedy pod łóżkiem dalej trzymasz tę pornografię albo w komputerze masz stronę zapamiętane. No to szatan przecież bardzo szybko to wykorzysta. I co więcej, Jezus o tym przestrzega. I mówi to bardzo wyraźnie. Posłuchajcie. To jest z Ewangelii według świętego Mateusza, 12 rozdział. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do swego domu, skąd wyszedłem, a przyszedłszy zostaje go niezajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą 7 innych duchów złośliwszych niż on sam, wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż był poprzedni. Chodzi o to, że jak my już wyrzucimy te wszystkie złe duchy w imię Jezusa Chrystusa, powstaje w nas nowa przestrzeń. To, co dotąd było zajęte przez ciemność, teraz jest otwarte i trzeba to czymś zapełnić. To nie może zostać puste, bo jak wiecie, natura nie cierpi próżni. I to się czymś prędzej czy później zapełni. Jeżeli tego świadomie nie zapełnimy światłością, obecnością Boga, obecnością Ducha Świętego, obecnością Jezusa Chrystusa w Eucharystii i w Słowie Bożym, jeżeli nie będziemy napełniać swoich myśli tym, co jest w Słowie Boga, co jest w Piśmie Świętym, to prędzej czy później zapełni się to nam jakimiś śmieciami. A te śmieci to jest oczywiście znowu żarowisko. Wiecie, tam, gdzie są odchody i gnój, tam też po prostu się gromadzą muchy. No. To się wszystko rozkłada i szatan znowu po prostu przybędzie z hordą innych i zaczyna się zabawa od nowa. W związku z czym to przejście z momentu zniewolenia do momentu uwolnienia jest tak jakby przejściem do momentu właśnie takiego pustego domu, który trzeba napełnić światłem. I do tego służy piąty klucz, którym jest błogosławieństwo Ojca. Wszystko to, co dotąd się działo, to jest tak naprawdę przygotowanie dla tego piątego klucza, bo to jest dopiero przygotowanie, no właśnie. Jakby nie chodzi o to, żeby wolność dla samej wolności. Chodzi o to, że ta wolność jest nam potrzebna, żebyśmy mogli wrócić do domu Ojca. I po to, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy, bo szatan najczęściej atakuje naszą tożsamość i nasze przeznaczenie. Także my w pewnym momencie przestajemy wiedzieć, kim jesteśmy, albo wierzymy w jakieś kłamstwa na swój temat i nie wiemy w ogóle, dokąd zmierzamy, jaki jest cel naszego życia. I ludzie tak dalece tracą cel swojego życia, że stwierdzają, że to w ogóle nie ma żadnego sensu, to całe życie. Lepiej ze sobą skończyć. I chodzi o to, żeby właśnie napełnić ten dom światłem obecności Bożej. O to się modlimy. Błogosławieństwo to jest jak chleb na drogę życia. To jest ten moment, w którym możemy usłyszeć, co mówi do nas Ojciec. Kiedy możemy usłyszeć, co On o nas myśli. Jak On postrzega rzeczywistość. Kim jesteśmy w Jego oczach. Możemy zamknąć uszy na kłamstwa szatana i otworzyć je na słowa Boga, na prawdę. I usłyszeć. I zacząć budować od nowa. Także kiedy na początku baliśmy się, bo nie wiedzieliśmy, jak dalej budować, od czego zacząć, to jest właśnie ten moment. Zaczynasz od błogosławieństwa Ojca. My się modlimy o to błogosławieństwo, ale Bóg daje dużo więcej. Bóg przychodzi, daje czas łaski. Myślę, że dla nas tutaj, teraz jest to też taki czas łaski. Kiedy On chce naprawdę mówić do naszego serca. Kiedy chce do Ciebie mówić, synu, córko, wróć do domu, czekam na Ciebie, tęsknię za Tobą, jesteś moim dzieckiem. I na koniec jeszcze jedna rzecz. Jeżeli nie wiemy, kim jesteśmy, to łatwo nas zwieść. Jeżeli nie wiemy, że jesteśmy dziećmi wszechmogącego Boga, no to wiele można nam wmówić. I zobaczcie, że zanim szatan kusił Jezusa Chrystusa, to zanim Jezus wyszedł na ten czas postu, na pustynię, Ojciec dał mu właśnie te słowa błogosławieństwa, dał mu objawienie i wobec innych ludzi powiedział, objawienie swojej miłości, wobec wielu innych zgromadzonych, którzy słyszeli ten głos. podczas chrztu w Jordanie powiedział: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. To są właśnie te słowa błogosławieństwa, które budują naszą tożsamość. My wiemy, kim jesteśmy. I to musimy usłyszeć. Kiedy potem szatan kusił Jezusa, to właśnie w to uderzał. Zobaczcie, jeśli jesteś Synem Bożym. Jeśli jesteś Synem Bożym. A Jezus za każdym razem odpowiadał słowami swojego Ojca, tym, co jest w Piśmie Świętym. Odpowiadał za każdym razem cytatem z Pisma Świętego. Tak jakby mówił: wiesz co, szatanie, kłamiesz. I ja umiem rozpoznać twoje kłamstwo. Mój Ojciec mówi co innego. I my też tak musimy. My musimy wiedzieć, co jest prawdą. Nie możemy sobie dawać wmawiać różnych głupot na nasz temat. Na temat tego, jak powinniśmy żyć, co jest wartościowe, do czego warto dążyć. Często jest tak, że nie doświadczyliśmy w swoim życiu błogosławieństwa i się błąkamy, szukamy i próbujemy zasłużyć na akceptację, gdzieś tam odkryć swoją wartość w oczach innych ludzi. Zasługujemy na miłość i umieramy z tęsknoty za tą miłością, a ona jest nam dana zupełnie inaczej, za darmo. Łaską jesteśmy zbawieni. Więc żeby móc odrzucić to kłamstwo i żyć według prawdy, musisz wiedzieć, kim jesteś i dokąd zmierzasz i gdzie jest twój dom. I teraz będziemy się o to modlić. Będziemy mieć teraz czas takiego przebywania w obecności Boga. Będziemy śpiewać, modlić się razem z nami słowami tej pieśni. Będziemy prosić o obecność Ducha Świętego, wyznawać panowanie Jezusa Chrystusa nad tą rzeczywistością. Niech to będzie czas łaski. Żeby Bóg mówił do naszych serc, żebyśmy potrafili usłyszeć to błogosławieństwo, które On dzisiaj chce wypowiedzieć nad nami.